Więc chciałem opowiedzieć wam o lepszym świecie i tak jak zawsze o dzieciom, tak, dzieciom mówimy do widzenia, dziękujemy. Dzieci wychodzą na szkółkę. Więc tak jak zawsze na początek mam prośbę do was, gorącą. Bądźcie w kontakcie ze mną podczas tego słowa, dobrze? Potraktujcie serio moją prośbę, bo skończę przed czasem. Bądźcie w kontakcie, patrzcie na mnie, nie odpływajcie z myślami, dobrze? Nawet na Boże tematy możecie mówić nawet amen, jakbyście chcieli, możecie się uśmiechnąć czasami, możecie krzyknąć, że się nie zgadzacie, jeżeli będzie coś kontrowersyjnego. Także bądźcie w kontakcie, ok? Mogę na was liczyć? Tak? Super, ja bardzo to lubię, mi to bardzo pomaga. Okej, okay, dobrze. A teraz już, żeby skończyć o czasie, to zaczynamy. Opowieść o lepszym świecie. Więc na początek, zanim przejdziemy do tego lepszego świata, to jak wygląda nasz świat, który widzimy wokół? To w zasadzie nie trzeba mówić, tak? Każdy z nas widzi to, oglądacie czasami jakieś fakty albo inne jakieś wydarzenia czy wiadomości. Zresztą nawet tego nie trzeba oglądać, wystarczy się rozejrzeć wokół nas i widać, tak? Ja dzisiaj sobie wpisałem jeszcze rano w Google'ach, to jest takie źródło informacji, wpisałem sobie, jakie są największe problemy tego świata. No i co się okazało? Że największe problemy tego świata to jest to, o czym wiemy, tak? Czyli ubóstwo, głód, nędza, brak dostępu do wody, brak dostępu do pomocy medycznej, AIDS, HIV, terroryzm, konflikty zbrojne, problemy społeczne, tak? To wszystko widzimy na co dzień. Świat niestety nie jest przyjazny. Ten świat, który jest wokół nas, tak? Nawet jak patrzymy na politykę, to też się zmienia. Już nie jest domeną mężów stanu i tak zwanych państwowców, tylko specjalistów od marketingu politycznego. I wszystko wokół nas się zmienia. I niestety nie jest to zmiana na dobre. Jeżeli popatrzymy na Polskę, to też widzimy, może nie widzimy wszystkich tych problemów, ale wiele z nich. Tak, problemy społeczne bardzo poważne. Jeżeli popatrzymy sobie na badania różnego rodzaju statystyczne, to one są przerażające. W Polsce 17% ludności i 20% dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa. 30%, co trzecie dziecko żyje poniżej granicy ubóstwa. Prawie 50% osób nie rozumie podstawowych tekstów, które czyta. To jest tak zwany funkcjonalny analfabetyzm. Prawie połowa społeczeństwa czyta podstawowy jakiś tekst i nie rozumie tego tekstu. Dzieci w domach dziecka, 80 tysięcy dzieci w Polsce co najmniej w domach dziecka, z czego tylko 2% w rodzinnych domach dziecka. Co dziewiąta polska studentka dorabia jako prostytutka. To jest szokujące, co dziewiąta studentka. 67% młodzieży szkolnej ma problem z nikotynizmem. Dzieci zaczynają palić w wieku 5-6 lat. W wieku 12, jeżeli weźmiemy 12-latków, to 70% z nich miało już kontakt z papierosami. 27% młodzieży ma problem z narkomanią, 23% z alkoholizmem. Tylko 10% chłopców ze szkół średnich jest abstynentami. To jest w ogóle szokujące. Tak, więc to jest ten świat, w którym żyjemy. I oczywiście wpisałem sobie w Google'ach następne pytanie. Co jest odpowiedzią dla świata? Tak, no nie chcę powiedzieć, że Google prawdę powiedzą. Ale byłem ciekaw, tak z czystej ciekawości wpisałem. I wiecie, co wyszło na pierwszym miejscu? Pascha Jezusa. Potem były jakieś zupełnie inne rzeczy, głupoty. Ale pierwsza rzecz, Pascha Jezusa, że jest odpowiedzią. Więc co chciałem tak powiedzieć tytułem wstępu? No i teraz dalej, tak? Jeżeli mówimy o lepszym świecie, o innym świecie, to co możemy mieć na myśli? Ja, kiedy mama mnie zapytała przed ślubem, Zbyszek, ale gdzie ty będziesz mieszkał po ślubie? A ja jeździłem często Nowym Światem, miałem upatrzony taki pustostan. I mówię, mama, mam już takie upatrzone mieszkanie na Nowym Świecie. A mama taka zdenerwowana mówi, Nowym Świecie, o tym świecie też trzeba pomyśleć. Więc my myślimy o tym świecie oczywiście, tak? To nie jest tak, że my się chcemy urwać stąd, tak? I już po prostu pójść gdzieś indziej. No, okej, coś mi się przypomniało, ale nie powiem wam na razie. Nie. Więc my chcemy myśleć o tym świecie. Więc my chcemy myśleć o tym świecie i myślimy, tak? I kiedy myślimy o tym świecie, to myślimy, w jaki sposób ten świat może się zmienić. Tak? Dlatego, że my nie myślimy tylko w takich kategoriach, że okej, no dobrze, nam się udało. Tak, nam się udało. Bóg po prostu pomógł nam, powołał nas, dotknął naszego serca. Tak, mogliśmy się nawrócić i jesteśmy gdzieś indziej, tak? Jak mówi list do Kolosan, pierwszy rozdział. Jeżeli macie Biblię, możecie sobie otworzyć. Jeżeli nie, przeczytam. Kolosan, pierwszy rozdział. Modlimy się też, abyście napełnieni Jego potężną i chwalebną mocą podążali naprzód bez względu na okoliczności, zawsze rozradowani w Panu i wdzięczni Ojcu, który uzdolnił nas do korzystania z tych wszystkich wspaniałości, które są udziałem żyjących w Królestwie Światła. Gdyż On wyrwał nas z ciemności Królestwa Szatana i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, który naszą wolność odkupił swoją krwią i odpuścił nam wszystkie grzechy. Tak? Czyli z jednej strony mamy to Królestwo Ciemności i stąd te dane statystyczne wszystkie i te wszystkie problemy. To jest Królestwo tego świata, Królestwo Szatana, a z drugiej strony jesteśmy wyrwani. I teraz chciałem, żebyśmy mogli przeczytać jeszcze sobie list do Galacjan, 5 rozdział. To jest fragment, który wam niedawno czytałem, ale jeszcze wielokrotnie wam go przeczytam. 5 rozdział listu do Galacjan. Od 16 wersetu. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali z żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I od 19 wersetu mamy uczynki ciała. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli te rzeczy, o których mówiłem na początku, to nie jest wymysł naszego świata. To nie jest tak, że to dopiero teraz tak się nagle wszystko zepsuło. Tak? Mamy po prostu list napisany 2000 lat temu i Paweł pisze o tych samych rzeczach, tak? Co jest problemem? Przeteczeństwo, pijaństwo, waśnie, knowania, kłótnie, tak? To jest problem, ale to z czego wynika ten problem? Że nie jesteśmy w duchu, tylko jesteśmy w ciele, tak? I dalej mamy uczynki ducha. Jakie są owoce ducha? To jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Z czego są owoce ducha? To nie jest owoc naszego legalizmu, naszego wysiłku, że my po prostu jak się napniemy i tak napniemy, napniemy i to wyskoczy taki owoc. To jest naturalna rzecz, która się pojawia, kiedy my żyjemy w Duchu Świętym. Przeczytamy jeszcze kawałek dalej, 24 rozdział. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Tak? Jeśli według ducha żyjemy, według ducha postępujemy. I tu przechodzimy do sedna tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. 1 rozdział, 15 werset, tak zwany 15b, czyli druga część tego wersetu. Jest powiedziane: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I teraz chciałem, żebyśmy jeszcze Ewangelię Mateusza przeczytali, 3 rozdział i 2 werset. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Jeszcze z innego tłumaczenia przeczytam ten sam fragment. Ewangelia Mateusza 3:2. Porzućcie wasze grzechy, nawróćcie się do Boga. Wkrótce nadejdzie Królestwo Niebios. Tak? Porzućcie wasze grzechy, nawróćcie się do Boga. To, co dzisiaj czyta Łukasz i Krzysiek w psalmie 65, też jest powiedziane, że z czym przychodzimy do Boga? Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, ty zaś je przebaczasz. I teraz, kiedy my czytamy takie fragmenty, to my myślimy sobie o tym, że no dobrze, ale to dotyczy momentu naszego nawrócenia, tak? Zresztą kiedy zobaczymy ten wyraz grecki metanoite, czyli właśnie to to odwrócenie się, tak? Nawrócenie, odwrócenie, upamiętanie. To możemy przetłumaczyć jako zmianę, zmienić swój umysł, przeprowadzić całkowitą zmianę serca. To jest hebrajskie trwa, trzuwa, przepraszam, zawrócenie, powrót, odwrócenie się od grzechów i powrót do Boga. Tak? Czyli tu są te dwa aspekty. Z jednej strony jest, że ja się odwracam od grzechów, ale zawracam do czegoś, do Boga. I kiedy my o tym myślimy, to my myślimy głównie o momencie naszego nawrócenia, tak? O tym, że my musimy głosić Ewangelię, to jest prawda. Ale tak naprawdę to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że to dotyczy naszego życia, naszego codziennego chrześcijańskiego życia. To nie jest tak, że my po prostu, jak się nawróciliśmy, to już mamy z tym już załatwione, tak? Już grzechy nas nie dotyczą, jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jest łaska, tak? I to już nas nie dotyczy. Jeżeli staniemy w prawdzie przed Bogiem, to zobaczymy, że my wciąż grzeszymy. Taka jest smutna prawda. Że nie wszystko jest od razu w porządku, tak? Nasz duch jest narodzony na nowo, jest święty, tak? Dostąpiliśmy zbawienia, ale w naszym życiu wciąż są rzeczy, z którymi musimy zrobić porządek. Proszę? Pokutować, tak? Słowo pokuta, sprawdzaliśmy ostatnio na grupie domowej w słowniku języka polskiego, no tak trochę nieszczęśliwie, bo pokuta, no to oznacza głównie karę, tak? Że to tak myśli się, jeżeli myślimy o pokucie, myślimy o karze. To, co właśnie chciałem wam dzisiaj przekazać, że żebyście nie myśleli w taki sposób. Dlatego, że jeżeli my mówimy właśnie o pokucie, to co Zbyszek powiedział, to my musimy myśleć o po prostu zmianie kierunku naszego życia. Zobaczyć, stanąć w prawdzie przed Bogiem, zobaczyć, z czym ja potrzebuję sobie jeszcze poradzić, co ja potrzebuję zmienić. Jakie rzeczy potrzebuję załatwić przed Bogiem? Tak? Stanąć w prawdzie i zmienić kierunek swojego życia. Jest taki fragment w Księdze Objawienia, który nam wskazuje bardzo wyraźnie, że to nie jest słowo tylko do osób, które jeszcze nie uwierzyły, ale że jest to słowo skierowane do Kościoła. To jest Objawienie Jana, 2 rozdział. Czwarty i piąty werset. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z tego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. To jest list skierowany do zboru, tak? Do Kościoła. I jest powiedziane, mam ci za złe to, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Co to jest pierwsza miłość, tak? To jest zapał dla Boga, który można w sobie odnawiać przez skruchę i ponawiane oddawanie się Bogu. My czasami wychodzimy z takiego punktu bardzo legalistycznego. Na zasadzie, ja już się raz nawróciłem, nie można się dwa razy narodzić na nowo. No bo to prawda. Można się raz narodzić. Ale my czasami wychodzimy z takiego punktu legalistycznego, mówimy, ja już nie potrzebuję się dedykować Bogu. Tak? To jest tak jak w małżeństwie. Jak mąż mówi, ja już ci powiedziałem, jak się żeniliśmy, że cię kocham. Jak coś się zmieni, to się poinformuję. Tak? I już więcej nie potrzebuje ci nic mówić na ten temat. Więc my czasami w naszej relacji z Bogiem staramy się robić w ten sam sposób, tak nam to wychodzi. Tak? Że przyszliśmy do Boga, załatwiliśmy pewne rzeczy, wyznaliśmy grzechy, nawróciliśmy się i już sprawa załatwiona. A Bóg mówi, mam ci za złe to, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Tą gorejącą, tą taką mocną. To, że po prostu czytałeś słowo i płakałeś. To, że chciałeś, przychodziłeś w niedzielę do kościoła i wychodziłeś po tym słowie i chciałeś zmieniać cały świat wokół i siebie i wszystko. I Bóg mówi, mam ci to za złe. Dlatego, że pierwsza miłość to jest to, co ja dla was zaplanowałem. Pierwsza miłość, ta gorąca. Alleluja. I Bóg mówi, upamiętaj się. Tak? I tu mamy właśnie to słowo. Upamiętaj się, nawróć się, zmień kierunek swojego życia. Wróć do tego czasu, który pamiętasz po swoim nawróceniu. Jestem wdzięczny Paulinie za to, co dzisiaj powiedziała. Ja w ogóle po prostu kocham słuchać ludzi, którzy się niedawno nawrócili. Oni wszystko, co mówią, to jest po prostu piękne, wspaniałe, poruszające, zachęcające i chyba tylko tacy ludzie powinni w kościele głosić. Którzy dopiero co się nawrócili. Pamiętasz siebie, jak się nawróciłeś? Pamiętasz, ile szalonych rzeczy robiłeś? Matko jedyna, tak. Westchnienie. Ale to było piękne. I Bóg mówi, tak jest dobrze. Oczywiście, no pewne rzeczy, w pewnych rzeczach musi przyjść jakaś dojrzałość, tak? Robiliśmy też rzeczy niewłaściwe. Ale chodzi o postawę naszego serca. o postawę naszego serca. Bóg mówi, potrzebujemy się upamiętać. I to nie jest jedyna rzecz. Żebyście teraz nie pomyśleli, że ja mówię tylko o pierwszej miłości, tak? Jeżeli popatrzymy sobie na nasze życie, na to, co robiłeś wczoraj, co robiłeś przedwczoraj, co robiłeś w zeszłym tygodniu, ja myślę, że każdy z nas naprawdę znajdzie wiele rzeczy, gdzie po prostu, jeżeli stanie przed Bogiem, powie, faktycznie, to nie jest w porządku. To nie jest w porządku. Ja powinienem pokutować z tego, ja powinienem to zmienić. Więc dalej, jeżeli mielibyśmy mówić na temat pokuty. Jeszcze jakieś czasowniki, rzeczowniki z języków greckich, z języka greckiego, przepraszam. Czasownik epistrefo, zawrócić naokoło, odwrócić wokół kogoś wokół. Czasownik metaneo, poddać się zmianie w obrębie myślenia i uczuć, zmienić zdanie lub cel, zasady albo praktykę. Rzeczownik metanoia, przemiana, zmiana. Tak? To są te słowa, które są w tych fragmentach używane. Więc jeżeli mielibyśmy dać definicję pokuty, to byśmy powiedzieli, że jest to odwrócenie się, zmienienie kierunku życia. Tak? Odwracam rzeczy, zmieniam. Na spotkaniu dla mężczyzn ktoś podał, nie pamiętam już kto, ktoś podał genialny przykład pokuty. Takiej prawdziwej, mocnej, takiej męskiej. To jest, jedziesz samochodem tak ostro i wrzucasz ręczny i w miejscu zmieniasz kierunek. I jedziesz w drugą stronę. Tak? To jest pokuta. To nie jest to, że ja po prostu zaczynam biczować swoje plecy i trzy razy Ojcze Nasz muszę odmówić, tak? W ramach pokuty. Za karę, tak? To nie jest pokuta. Tak więc jeżeli zobaczymy historię syna marnotrawnego, tam widzimy obraz pokuty, tak? Jakie rzeczy się wydarzyły z synem marnotrawnym? To wszyscy pamiętacie tą historię, prawda? Także zmiana syna marnotrawnego była widoczna. Nie była tylko przemianą jakąś wewnętrzną, to była widoczna zmiana w jego życiu. Tak? Porzucił po prostu rzeczy, które były niewłaściwe, zobaczył, że jest to grzechem, porzucił to. Co dalej się stało? Nawiązał relację z ojcem. Tak? Odnowił z nim przymierze i odzyskał autorytet. W jaki sposób? Został założony pierścień na jego palec. Czyli ojciec nie powiedział mu, że teraz potrzebujesz po prostu odpokutować to, tak? Czyli po prostu przez pół roku będziesz pracował u mnie za darmo. Nie będę cię traktował jak syna, jak służącego. I jak się będziesz dobrze przez pół roku sprawował, to znaczy, że odpokutowałeś to, tak? Zapłaciłeś karę i będziesz z powrotem moim synem. To w ogóle nie miało miejsca. Tak? I to jest wspaniały obraz pokuty. Kiedy on po prostu zrozumiał, natychmiast po prostu ojciec założył pierścień na jego palec, dając mu ponownie autorytet. Co prowadzi nas do pokuty? List do Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Aleluja. Mnie to bardzo cieszy, że to dobroć Boża, bo Bóg jest dobry. Więc to dobroć Boża nas prowadzi do upamiętania. Nie jego złość, nie jego nienawiść do nas, nie dlatego, że jest surowym ojcem i on nas po prostu będzie krótko trzymał, tak? Ale dobroć Boża, jego miłość prowadzi nas do upamiętania. To z powodu swojej dobroci Bóg wskazuje nam pewne rzeczy w naszym życiu, nie po to, żeby nas pognębić, bo tak robi diabeł. Tak? Wiecie, że diabeł też wskazuje nam miejsca słabości w naszym życiu. Robi to troszeczkę inaczej. Bo kiedy diabeł przychodzi i on ci wskazuje miejsce słabości, to już masz dosyć wszystkiego. Tu już masz dosyć wszystkiego. Tu już wiesz, że jesteś nędzarzem, jesteś skończonym draniem i w zasadzie to już po prostu mówisz, to już mi nic nie pozostaje. Kiedy Bóg przychodzi, robi to zupełnie inaczej. On w swojej miłości, w swojej dobroci wskazuje ci pewne rzeczy i mówi, zobacz tutaj. Zobacz tutaj. Zobacz, ja ci pomogę. Ja ci pomogę to zmienić, ale zobacz tutaj. Ewangelia Jana 16:8. Ewangelia Ewangelia Jana, 16 rozdział, 8 werset. A gdy On przyjdzie, mowa o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tak? Czyli to dobroć Boża prowadzi nas do pamiętania i to Duch Święty. On przychodzi i przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I jeszcze list do Rzymian 7:22. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Czyli nasz wewnętrzny człowiek też nas przekonuje o grzechu. Czasami czujemy po prostu. Nawet wiemy, że to Bóg nie musiał o tym mówić, bo my sami po prostu czujemy, że coś jest nie w porządku, nie fair, nie tak. I teraz kończąc tą część o pokucie, chciałem powiedzieć o 5 etapach prawdziwej pokuty. My o tym rozmawialiśmy na spotkaniach dla mężczyzn i uważam, że jest to po prostu coś, co naprawdę nam wszystkim może po prostu pomóc, jakby we właściwy sposób zrozumieć to, czym jest upamiętanie i w jaki sposób postępować z pokutą. Pierwszy etap to jest przekonanie o grzechu, o niewłaściwym postępowaniu. Tak? No bo bez tego no to w ogóle nic nie zmienimy. Tak? No bo jeżeli ja uważam, że coś jest w porządku, jakaś rzecz, która jest grzechem, no to w ogóle tego nie zmienię, no bo ja uważam, że to jest okej. Więc w ogóle nie ma o czym mówić. Więc to jest pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć, to jest to, że ja muszę być przekonany o grzechu, o tym, że dana rzecz w moim życiu jest niewłaściwa. Tak? To jeszcze nie jest pokuta, ale to już jest pierwszy etap. Kiedy ja już mam to przekonanie, wiem, że to jest grzechem, że ja chcę to zmienić, już widzę, że wszyscy myślicie o różnych rzeczach w swoim życiu. Ja nie wiem o czym, nie jestem prorokiem. Nie wiem o czym, ale tak czuję, że tak myślicie o różnych rzeczach i to dobrze. I to dobrze, bo najlepiej myśleć o sobie, a nie o sąsiadach. Więc przekonanie o grzechu. Druga rzecz to jest pragnienie zmiany. Tak? No bo nawet jeżeli ja już wiem, że coś jest grzechem, tak? Mam to przekonanie i absolutnie jestem pewny, że to jest grzech. To dopóki ja nie chcę tego zmienić, to nic się nie wydarzy. Zgadzacie się ze mną? Ja muszę chcieć, muszę chcieć, żeby ta rzecz uległa zmianie. Same wyrzuty sumienia, tak? To, że ja po prostu będę się użalał nad sobą, to jeszcze nie jest pokuta. Ale muszę chcieć. Muszę chcieć wiedzieć, że jest to złe i chcieć to zmienić. No i trzeci etap. To jest wyznanie grzechu Bogu. O tym mówiliśmy dzisiaj, tak? Czytaliśmy chociażby właśnie z psalmu 65. To jest trzeci etap, że kiedy ja już po prostu wiem, że coś jest grzechem i chcę to zmienić, to ja przychodzę do Boga i wyznaję Mu to. Ale to jeszcze nie jest koniec. My często kończymy w tym miejscu. Mówimy, sprawa jest załatwiona. Ja tak robiłem w swoim życiu, że kiedy grzeszyłem, to po prostu wiedziałem, że jest to grzechem, chciałem to zmienić, wyznawałem to Bogu i często nic się nie zmieniało. I wracałem ponownie do tych samych grzechów. Dlaczego? Dlatego, że my, jako protestanci, jeżeli tak to można powiedzieć, nie wiem, czy my jesteśmy protestantami, może jesteśmy, jako chrześcijanie ewangeliczni, zrobiliśmy bardzo duży błąd. Dlatego, że my po prostu odrzuciliśmy sakrament pokuty, spowiedź. Powiedzieliśmy, my to Bogu wyznajemy nasze grzechy, ale zapomnieliśmy o tym, że Biblia mówi o tym, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Tak? List do Jakuba, 5 rozdział, 16 werset. Jak już mówiliśmy parę razy w kościele, my raczej praktykujemy, wyznawajcie grzechy jedni drugich. Tak? To lubimy. To lubimy, to nam dobrze wychodzi. My chętnie wyznajemy grzechy innych. Ale ten fragment mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Czyli poza tym, że wyznałeś swoje grzechy Bogu, to powinieneś wyznać je innym ludziom. Dlaczego? Dlatego, że wtedy przychodzi prawdziwa wolność. Bo wtedy twoje życie staje się otwarte, transparentne. I to jest czwarty element prawdziwej pokuty, dobrej pokuty. To jest jawność życia, otwartość przed innymi. Kiedy ty masz odwagę, żeby powiedzieć, okej, dobrze, ja już to wyznałem Bogu, ale ja po prostu spotkam się z kimś, nie wiem, komu ufam, kto jest dla mnie autorytetem w kościele i ja porozmawiam z nim o tym. To przynosi wolność. To zadziałało w moim życiu, to zadziałało w życiu wielu ludzi, których znam. Kiedy grzech uczynili po prostu otwartym. Niekoniecznie, ja nie mówię, że teraz wszyscy mamy stawać tutaj na forum codziennie, znaczy co tydzień w niedzielę i po prostu wyznawać grzechy z tygodnia. ale nie zamykaj się z tym, nie zostawiaj sobie tylko tego, że ja sam sobie przed Bogiem z tym poradzę. I piąty element prawdziwej pokuty to jest przyjęcie Bożej łaski. Tak? Kiedy ja po prostu przyjmuję to, co Bóg mówi na mój temat, kiedy wiem, że tak naprawdę, jeżeli ja chcę sobie poradzić w życiu z rzeczami trudnymi, to ja potrzebuję to zrobić w oparciu o Bożą łaskę. Nie własną siłę, nie własne umiejętności, ale Bożą łaskę. Okej? Jak wam się to podoba? My mało mówimy o pokucie w Kościele, wiem. Mało mówimy o pokucie w Kościele, ale to jest ważny temat. Ale to jest ważny temat. I żeby tak nie skończyć w tym miejscu, to jeszcze chwilkę wam zajmę dzisiejszego niedzielnego czasu, bo tam jest druga część tych wersetów. Tam jest zawsze powiedziane: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak? Więc przejdźmy przez tą drugą część też. Jest element upamiętania. Tak? Kiedy po prostu zobaczyliśmy, kiedy Bóg nam wskazał w rzeczy w naszym życiu, które są niewłaściwe, które są grzechem, tak? Bo my też zaczynamy już w tej chwili unikać tego słowa. Mówimy, że coś jest problemem, coś jest nie tak, no nie w porządku, to nie jest taka słabość pewna. Tak? No, mówmy wprost, tak? Są grzechy, tak? Więc kiedy już zobaczyliśmy, że coś jest grzechem w naszym życiu i przeszliśmy te rzeczy, tak? I naprawdę postanowiliśmy, tak, zobaczyliśmy, że jest ta chęć nas, postanowiliśmy to zmienić i wyznaliśmy to Bogu, tak? Uczyliśmy też jawne tą dziedzinę życia przed innymi ludźmi i naprawdę położyliśmy swoją łaskę, znaczy swoje zaufanie w Bogu, w łasce Bożej, to teraz przychodzi czas na to, żeby po prostu uwierzyć. W co uwierzyć? W Ewangelię. A co to jest Ewangelia? No Ewangelia to jest dobra nowina. To nie jest zła nowina, ale to jest dobra nowina. O czym? O zbawieniu, tak? O uzdrowieniu, uwolnieniu, błogosławieństwie, Bożej miłości. To jest dobra nowina. I to jest to, co Bóg przygotował dla każdego z nas. My czasami w ferworze po prostu walki, szczególnie w Warszawie, tak? Gdzie po prostu, nie wiem, czy słuchaliście już tej płytki Kawa, którą Kasia reklamowała, tam jest świetna piosenka, genialna. Właśnie o tym, zmęczony na modlitwę i przychodzę do domu i go spać już mi się chce i tempo, i jedziemy dalej, żeby wszystko zdążyć. Ja się odnajduję w tej piosence niestety. Zupełnie szczerze wam powiem, że się odnajduję w tej piosence, że tempo jest szalone, ale my potrzebujemy zatrzymać się i zobaczyć po prostu, że Bóg zaplanował dla nas pewne rzeczy w naszym życiu. Dobry Bóg, który jest miłością. I On mówi: uwierz. Uwierz w Ewangelię, uwierz w moją miłość, uwierz w moją dobroć, uwierz w to, że ja przyszedłem naprawdę, żeby zbawić ciebie, żeby dosnąć twojego życia. Halleluja. Jakie są skutki takiej postawy, kiedy my poprzez pokutę zrobimy porządek w naszym życiu, kiedy wiara jest w naszym sercu, kiedy absolutnie po prostu oddajemy siebie po prostu Bogu? Co się wtedy dzieje? Wiele rzeczy. Ja sobie wypisałem kilka takich, które chciałem wam powiedzieć dzisiaj. To jest po pierwsze, zaczynamy akceptować siebie. Zaczynamy akceptować siebie samego. Ja wiem, że wielu z nas ciągle ma problem z tym. Jesteś cenna w oczach Boga. Bardzo cenny, bardzo cenna. Bóg stworzył ciebie na swój obraz i swoje podobieństwo i kiedy się stworzył, ucieszył się. Naprawdę. Halo, mówię do ciebie. Bóg, kiedy cię zobaczył, kiedy jeszcze cię inni ludzie nie widzieli, chyba że przez USG, ale Bóg już się zobaczył, tą kropeczkę i już się ucieszył. Powiedział: super, to jest moja córka, to jest mój syn. Mam plan dla niego. Mam plan dla jego życia. On nie przyszedł tutaj przypadkiem na świat, ale ja zaplanowałem jego przyjście. Halleluja. Twoje, Krzysiek. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć. Ale Bóg zaplanował twoje przyjście. Amen. Halleluja. Wszyscy w to uwierzyli. Naprawdę. Pamiętajcie o tym, ja to powtarzam. Ktoś powie: no to są truizmy. No przecież to jest oczywiste, Zbyszek. O czym ty mówisz? To To są rzeczy podstawowe, które potrzebujemy ciągle słyszeć na nowo, dlatego że ciągle mamy z tym problem, że przychodzi coś, co podcina naszą wiarę w nas samych. W nasze takie myślenie o sobie, że okej, ja się akceptuję. Ja taki jestem. Taki mnie Bóg stworzył i taki może mnie użyć. Przychodzą trudne rzeczy, które powodują to, że to się zaczyna chwiać. I zaczyna myśleć, czy na pewno. Wszyscy dookoła jacyś tacy są fajni. Coś robią w tym życiu, mają przyjaciół i w ogóle widać, że Bóg ich kocha. A ja to jakiś jestem taki nie wiem. Bóg ma plan dla ciebie. Jesteś cenny. Jesteś cenny, cenna w Jego oczach. I Bóg ma dla ciebie plan. Uwierz w to. Bóg kocha cię z całego serca swojego. Gdybyś jeden był na świecie, tylko jeden sam, to i tak Bóg to wszystko by stworzył. I Niagarę by stworzył. I zachody słońca by były. Dla ciebie tylko. Bóg tego nie stworzył dla twojego sąsiada, który siedzi zaraz obok ciebie. No też dla niego. Ale dla ciebie to zrobił. Jaka jest kolejna rzecz? Kiedy już zaakceptujesz siebie. Kiedy naprawdę już będziesz się czuł dobrze ze sobą. Kiedy pokochasz siebie. To zaczniesz akceptować innych ludzi. Bo czasami jest nam trudno akceptować innych, dlatego że siebie nie akceptujemy. A nagle się okazuje, że zaczynamy myśleć dobrze o innych. I nie widzimy tylko problemów, nie widzimy tylko ich wad, ale zaczynamy po prostu widzieć dobre rzeczy. Tak? Zaczynamy akceptować ludzi, którzy są wokół. I co dalej się dzieje? Wtedy jest nam łatwiej nie poddawać się w trudnych sytuacjach. Są takie sytuacje w naszym życiu, również chrześcijańskim, tak? To nie jest tak, że my jesteśmy po prostu wyłączeni z tego. Bo się nawróciliśmy, to my już po prostu czerwony dywan, idzie młodzież młodsza i rzuca płatki róż przed nami, tak? I my po prostu idziemy sobie po prostu po tym czerwonym dywanie, tak? Bo jesteśmy już chrześcijanami i nas już po prostu problemy tego świata nie dotyczą. Bóg mówi, nie dziwcie się, jak was coś niezwykłego spotka. Jak was pali ogień, który służy waszemu doświadczeniu. I są trudne rzeczy w życiu. I teraz ważne, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób się w tym zachować. My się z moją żoną wczoraj spotkaliśmy z takimi naszymi dawnymi znajomymi, z którymi już nie mieliśmy jakiś czas kontaktu. I się okazuje, że przeszli bardzo trudne chwile w tej chwili w swoim życiu. Ktoś po prostu celowo, świadomy sposób, w potężny sposób uderzył po prostu w ich biznes, w nich. Po prostu mieli 2 lata po prostu potwornie trudne. Kiedy ktoś ich szkalował po prostu i policja, prokuratura i po prostu walka po prostu o bardzo drogi sprzęt, o biznes. I to, co było fajne w tym wszystkim, Ania to zauważyła, mówi, zobaczcie, i wy ciągle jesteście razem. I wasi znajomi mówią o was, że wy jesteście szczęśliwym małżeństwem. I inni, którzy teoretycznie mają lepiej, nie mogą sobie poradzić ze swoim życiem, a wy po prostu jesteście traktowani jako po prostu ludzie, którzy dają sobie z tym radę. Więc mogą przyjść trudne rzeczy, ale kiedy my żyjemy z Bogiem, tak, nawróceni w rzeczywisty sposób, tak, odwróceni od grzechów i odwróceni do Boga, kiedy wierzymy Ewangelii, wierzymy dobrej nowinie, kiedy nasze zaufanie pokładamy w Bogu, kiedy akceptujemy siebie, jest nam łatwiej w takich sytuacjach nie poddać się. Polecam wam film W pogoni za szczęściem. Świetny film. O człowieku, który nie chciał się poddać. Pomimo bardzo trudnej sytuacji. Ja różne trudne rzeczy przeszedłem w życiu, ale aż tak trudnych nie przeszedłem. Podziwiam gościa i po prostu polecam wam ten film. O, Maciek też poleca. Co dalej? Jeżeli się nie poddajemy, jest nam łatwiej wtedy pomóc innym w takich trudnych sytuacjach. Słuchajcie, ludzie wokół potrzebują, żebyśmy wyciągnęli do nich swoją rękę. My bardzo często, ja to zauważam u siebie w swoim życiu, my niestety bardzo często jesteśmy po prostu tak skupieni na życiu własnym, że przestajemy zauważać świat wokół. A wokół jest pełno ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Pełno ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Którzy nie poradzą sobie sami. i potrzebują, żebyśmy my wyciągnęli swoją rękę i pomogli im. W przeróżnych dziedzinach, ja już nawet nie chcę teraz tego dotykać, bo to byśmy mogli tutaj godzinami rozmawiać. Jest po prostu mnóstwo różnych aspektów, sfer życia, problemów, gdzie my po prostu, my w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy w stanie w bardzo realnym stanie, w bardzo taki realny sposób pomóc. Ja wam chyba wspominałem, tak mi się wydaje, a to się powtórzę, o wywiadzie z Bono. Mówiłem wam o wywiadzie z Bono? Mówiłem. Kiedy na konferencji GLS ostatniej w Krakowie, kiedy on po prostu był dwa lata wcześniej, był wywiad i teraz. I kiedy on powiedział: zrobiliście mi problem. Rozmawiał z pastorem. Mówi: wy jako Kościół zrobiliście mi problem. Mi jako osobie, która lubi narzekać na Kościół. Bo to, co się wydarzyło w ostatnich latach, spowodowało, że już nie mogę narzekać na Kościół. Bo Kościół się obudził. Mówi: zawsze myślałem, że Kościół to śpiący olbrzym, ale mówi: nie myślałem, że olbrzym może biec tak szybko. I kiedy on właśnie w tym wcześniejszym wywiadzie mówił o tym, że po prostu jest mnóstwo biedy na świecie, głodu, są wsie, gdzie po prostu nie mają dostępu do wody pitnej, a wystarczy urządzenie, które dla przeciętnego człowieka z zachodu jest po prostu możliwe do kupienia. Gdzie po prostu umiera dziecko na rękach u mamy tylko dlatego, że nie ma 20 centów na szczepionkę. I mówi: ja się nie godzę na takie rzeczy, ja nie wiem, co robi Kościół. I kiedy był teraz ten ostatni wywiad z nim, on mówi, że wydarzyło się coś niezwykłego, bo Kościół się obudził. I to, co się w ciągu tych ostatnich dwóch lat wydarzyło, to jest szokujące. Jak duża pomoc została udzielona ze strony Kościoła. Więc chwała Bogu, mamy takie możliwości. My jako Kościół, my, ja i ty, mamy takie możliwości, żeby pomóc ludziom. W jaki sposób możemy zmieniać świat? Ja sobie trzy rzeczy tylko napisałem. Oczywiście tego jest po prostu mnóstwo. Sobie napisałem trzy rzeczy. Po pierwsze, głoszenie Ewangelii. Możemy zmieniać świat wokół siebie. Oglądaliście film Podaj Dalej? Jeżeli nie oglądaliście, zobaczcie. Się polecam filmy, trudno. Chłopiec ma pracę domową. Jego praca domowa zaczyna zmieniać świat. Więc ja wam powiem, znajdź sobie trzy osoby. My to już mówiliśmy parę lat temu też w kościele i praktykowaliśmy. I mi się teraz przypomniało, jak się przygotowałem do tego słowa. Znajdź sobie trzy osoby, jeszcze niezbawione w tej chwili, które nie wierzą w Boga. Napisz je sobie na kartce jako twoich VIP-ów. I módl się o nich codziennie. I módl się o nich codziennie i zobaczysz, jak Bóg będzie zmieniał ich życie. Bo to, co mówiła Paulina, Bóg odpowiada na modlitwę. Modlitwy działają. Babcia Pauliny modliła się. I chwała Bogu, tak to się dobrze skończyło, że wymodliła jej zbawienie. I ja to wielokrotnie, i wy też to wielokrotnie słyszeliście. Różnego rodzaju świadectwa, przykłady, gdy ktoś modlił się o człowieka i na skutek tej modlitwy ktoś po prostu przychodzi do Boga. Więc wybierz sobie trzy osoby, bo w jaki sposób my możemy zmienić świat? Tak jak z tymi rybami, to też pamiętacie, tak? Ktoś jeszcze nie pamięta tej historii z chłopcem na plaży, jak ryby wrzucał? Jedna osoba nie pamięta, dwie osoby, trzy, to powiem. Idzie chłopiec z plażą i pełno ryb jest wyrzuconych na piach. Więc on bierze te ryby i wrzuca do wody. Bierze rybę i wrzuca do wody. Bierze rybę, wrzuca do wody. I podchodzi do niego dorosły człowiek i mówi: chłopcze, co ty robisz? On mówi: no ratuję te ryby. A on mówi: ale jak? Przecież ty nie jesteś w stanie uratować tych wszystkich ryb. Zobacz, ile ich jest, tysiące. I ten chłopiec wziął jeszcze jedną rybę. Mówi: wszystkim może nie pomogę, ale tej na pewno tak. I wrzucił ją do wody. Więc w jaki sposób mamy zmienić świat? No wszystkiego nie zrobimy. Ale możesz wybrać sobie trzy osoby w modlitwie. Wybrać trzy osoby i zawalczyć o nie w modlitwie. I być cierpliwym, być wiernym i zobaczyć, co Bóg będzie robił. Kolejna rzecz, wydawanie owoców ducha. Tak? My w ten sposób zmieniamy świat. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie, jak się zmienia wasze otoczenie poprzez to, w jaki sposób wy funkcjonujecie i przez to, że wydajecie owoce ducha. Ludzie się zmieniają poprzez sam kontakt z wami. I trzecia rzecz to są nasze dobre uczynki. To pastor Jurek Grycharski ostatnio o tym mówił. Tak? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, ale dalej, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteśmy stworzeni przez Boga do tego, żeby dobrze czynić. Nie źle czynić, ale dobrze czynić. Aleluja. Nie wiem, jak wam się to podobało. Komuś się podobało? Super. O, więcej z osób. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, to jest wszystko, co wam chciałem dzisiaj powiedzieć. Ja wiecie, że ja to tak inaczej mówię zawsze te kazania. Ja nie jestem kaznodzieją, ale mówię coś, co mam w sercu. Nie? Jakby zawsze staram się po prostu powiedzieć coś, co mam w sercu. I wierzę, że to jest coś, co może w realny sposób zmienić nasze życie. Chciałbym, żeby moje życie zmieniło i modlę się o to, żeby wasze życie zmieniło. Amen. Dlatego, że wszyscy mamy marzenia i te marzenia mogą się zrealizować. Ja mam marzenie. Marzenie o Kościele. Marzenie o Kościele, który jest po prostu przepełniony Bożą miłością, który jest przepełniony mocą Ducha Świętego, gdzie wszyscy żyjemy naprawdę w bojaźni przed Bogiem, jak to Biblia mówi, życiem godnym Ewangelii Chrystusowej. I świat jest zadziwiony, patrząc na nas. I naprawdę ja nie mogę się doczekać, kiedy świat będzie pytał, patrzył na nas jako na Kościół i będzie pytał, jak to jest, że wy tacy jesteście? Skąd wy to macie? Co to jest? I będzie chciał tego samego. Bo powie, bo wy jesteście inni. Jesteście święci, jesteście pełni radości, pełni miłości, pełni pokoju, cierpliwości, uprzejmości, wierności, łagodności, delikatności. I będzie pytał, skąd wy to macie? Skąd wy to macie? Skąd to jest? I będzie tęsknił za tym, żeby mieć to samo. A odpowiedź jest wtedy jedna, jest Bóg. Jest Bóg, bo to nie jest z nas, tylko to jest z Ducha Świętego. Że to się rodzi w nas poprzez przebywanie w Duchu Świętym, poprzez społeczność z Bogiem, poprzez życie w Słowie. Aleluja. To jest takie moje marzenie o Kościele. I modlę się o to, żeby to mogło się jak najszybciej zrealizować. To się realizuje cały czas, bo to widać, tak? Ja też nie chcę powiedzieć, że tego w ogóle nie ma, tak? Jeszcze jesteśmy w drodze, tak? O, w drodze. Jesteśmy w drodze. Aleluja. W procesie. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem dzisiaj zrobić na koniec, żeby nie przedłużać. To chciałem zapytać... Nie, jeszcze dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Najpierw chciałem zapytać, czy jest ktoś, kto nie oddał jeszcze nigdy swojego życia Bogu. Tak słuchasz tego i mówisz, no fajnie, wszystko fajnie, ale tak naprawdę ja nie znam tego Boga, o którym ty mówisz. Ja słyszałem o nim dużo, słyszałam o nim dużo, czytałam, ale nie spotkałem go nigdy, nie spotkałam go, a chciałbym. Więc jeżeli jesteś, to możesz teraz podnieść swoją rękę i będziemy się modlić z tobą. Że jest taka, chociaż jedna taka osoba. Nie ma, okej, dobra. To jest jeszcze czas dla ciebie. A teraz chciałem, żebyśmy jeszcze jedną rzecz, zanim się rozejdziemy, jeżeli pozwolicie. Macie jeszcze chwilkę? Jest godzina 13, to nie przeciągnąłem, więc mamy jeszcze chwilkę. To bardzo bym prosił zespół muzyków jeszcze na chwilę. Chciałem, żebyśmy mogli niekoniecznie zaśpiewać, ale zagrać. I żebyśmy wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, mogli po prostu sobie chwilę jeszcze z Bogiem porozmawiać, zanim się tam rozejdziemy, zanim zaczniemy sprzątać sprzęt, tak, i robić te wszystkie, i pójść na obiad, na pizzę, frytki i te różne rzeczy. To chciałem, żebyśmy, jakby skorzystając z tego czasu, który tutaj mieliśmy, z czasu uwielbienia, kiedy Bóg po prostu mówił do nas i dotykał nas, z czasu tego słowa, kiedy też wierzę, że to po prostu Bóg coś nam chciał przekazać w tym słowie, żeby każdy z nas osobiście po prostu sobie porozmawiał z Bogiem jeszcze przez chwilę. Okej? Dobra. No i to potem jak muzycy skończą grać, to już będzie koniec. Także ja wam bardzo dziękuję. Życzę wam bardzo, bardzo udanej niedzieli.